Dzień dobry, moi kochani. Przepraszam za drobne opóźnienie. Podejrzewam, że takowe będzie, ponieważ dopiero wróciłam z kajaków. Przepraszam za też uczesanie, bo był wybór. Albo szybko nagrywam, albo myję głowę i się szykuję, bo wiecie, jak człowiek wygląda po kajakach, ale zdecydowałam, że wolę 5-10 minut opóźnienia niż nie nagrać tego filmu. Więc przepraszam, mam nadzieję, że jest okej. Okay. Ale przynajmniej nie będą mi trzepające włosy przeszkadzać. Kochani moi, staram się mówić do mikrofonu. Od środy nowy sprzęt dojedzie, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Ale staram się mówić głośno, wyraźnie i do mikrofonu, żeby nikt odsłuchując, bo wiem, że na przykład odsłuchując filmy w metrze, bo jeżdżę metrem do pracy. Często jak coś jest słabo nagrane, to nie tego nie słychać, więc staram się, żebyście i w metrze mogli trochę posłuchać sprzyjającej i koleżanki po fachu, więc zaczynamy. Kochani, dzisiaj przewrotnie tytuł naszego spotkania nazwałam Zrozumieć narcyza. Tylko pytanie, czy chcemy zrozumieć tego narcyza? Długo się zastanawiałam, po to przewrotne zaznaczam, czy chcę zrozumieć swojego narcyza? I to jest takie przewrotne pytanie, bo już nie chcę szukać dla niego wymówek, wytłumaczeń, nie wymówek, a wytłumaczeń jego zachowania, ale chcę zrozumieć, dlaczego ktoś może tak postąpić, bo to zrozumienie jest mi potrzebne, było mi potrzebne, bo już go zrozumiałam. Dlatego łącząc się z wami, mówię w czasie teraźniejszym. Chciałam go zrozumieć z jednego powodu, żeby pojąć, dlaczego ten człowiek tak ze mną postąpił. A nadmienię, że nie narzekałam na brak kawalerów. To już może dawna historia, ale myślę, że to taka dygresja nie dlatego, że nie wiadomo, kim jestem, aczkolwiek kocham siebie bardzo, już teraz kocham siebie bardzo. Natomiast to jest tak, wrzucam igłę. Szpilkę wrzucam do waszego myślenia, do stogu siana i poszukajcie dziewczyny, bo jak wszystkie zerkniecie, wszyscy panowie też, to zerkniecie, że w czasach, kiedy wchodziłyście w związek z narcyzem, nie narzekałyście na brak adoracji, na brak. Byłyście, brzydko mówiąc, zapewne pożądanym smakołykiem. Byłyście pożądane z takiego bardzo fajnego powodu, ponieważ po pierwsze byłyście bardzo fajnymi dziewczynami, ale jedna cecha u was górowała: wrażliwość. No i wiemy, to jest właśnie to, co przyciągnęło narcyza do was, bo te wrażliwe osoby są w bardzo ścisłym centrum zainteresowania narcyza. Dlatego ta wasza wrażliwość. A wiadomo, wrażliwi ludzie, milsi, sympatyczniejsi, pogodniejsi dla innych, uśmiechnięci, chętnie pomagający innym, dobrze dogadujący się w towarzystwie. Powiem tak, na tyle osób, na ile spotkałam w swoim życiu, które, bo od 4 lat się tym bardzo mocno interesuję, które są ofiarami narcyza, nie spotkałam niefajnych ludzi, zamkniętych w sobie. Oni się mogli stać zamknięci w sobie po tej ciężkiej próbie, po tym ciężkim doświadczeniu, jakim jest życie z narcyzem, rzeczywiście mogli się stać butni, niegrzeczni, nabyć trochę cech danego osobnika, z którym przebywali, czyli taki no, oko za oko. Ja też swego czasu miałam taki etap w swoim życiu, że byłam oko za oko. I nie byłam wtedy bardzo fajna. Wiem to. Przypominam sobie, jak przez mgłę, już prawie nie. Przypominam, ale te osoby, które doznały narcystycznego zawłaszczenia, są fajne. są bardzo wrażliwe, są bardzo pogodne, są bardzo optymistyczne. No tylko życie ich troszeczkę tam poskrobało po piętach, delikatnie mówiąc, więc mogli się stać nieciekawi. Więc wrażliwy człowiek jest dobry dla innych i wy tacy jesteście, więc narcyz pojechał na waszej wrażliwości. Ale odbiegam od tematu. Zrozumieć go. Chciałam zrozumieć, dlaczego ktoś ze mną tak postąpił. Nie zrozumieć jego zachowanie i znaleźć dla niego wytłumaczenie, usprawiedliwienie, tylko dlatego, że chciałam poznać, czemu, z jakiego powodu tak ze mną postąpiono. I powiem wam tak, jak wracałam, szykując się do tego nagrania, wracałam swoją pamięcią, bo powiem wam szczerze, że te filmy najlepiej mi się nagrywa, kiedy sama wracam do tych chwil, kiedy je analizuję w swojej głowie, a omijam troszeczkę zawiłości akademickie, czyli teorie, która jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobiona, ale czuję i czytam po waszych wiadomościach, waszych wpisach, że w momentach, kiedy daję swoją duszę i pokazuję, co czułam, to wtedy tak naprawdę najbardziej do was to dociera. I brzydko wam powiem, chcę to wykorzystać, dlatego że wiem, w jakim większości przypadków jesteście w stanie. To znaczy, taka jak ja, depresji, załamana i nie widzicie możliwości wyjścia. Chcę to wykorzystać, że łączę się z wami, bo chcę wam pokazać, że można. Od razu zaznaczam, bo potem o tym zapomnę, bo mam sklerozę. Od przyszłego tygodnia, jak wszystkie moje filmy są z kwiatuszkami różowymi, mam nadzieję, że w tym kolorze odbieracie to na swoich komputerach, tak zielonkawo-żółte kwiatuszki będą motywacyjne części. Już sobie zaprojektowałam i one będą po tym, więc w playlistę wchodzicie i będzie narcyz i motywacja, więc a też kolorystycznie, bo my kobiety lubimy kolory, oddzieliłam dla was te filmy. Tyle informacji na przyszłość. No dobra, to co? Rozkminiamy tego narcyza diabelnego. Rozkminiamy. Kochani, wiele osób, i nawet ostatnio prowadziłam, Kasiu, pozdrawiam cię serdecznie, teraz to o tobie. Rozkminiałam z Kasią temat, czy to jest genetyczne, czy to nie jest genetyczne. Stoję na straży, że to nie jest genetyczne. Niestety narcyzmu nabywa się przez zaniedbanie. To jest... Absolutnie nie jestem psychologiem, pamiętajcie o tym. Nie jestem psychologiem i nie chcę się wymądrzać. Natomiast tyle, ile potoczyłam rozmów, ile sama widzę, to nie może być genetyczne. To jest niestety zaniedbanie w mózgu. Moja opinia i moje spostrzeżenia są takie, że mózg jest plastyczny i to wszyscy wiemy. Neurony są w stanie zmieniać tak swoje położenie, mimo że powiedzmy daną czynność robią tak i cały czas ją powtarzają. W momencie, kiedy dochodzi do jakiejś usterki w mózgu i ta droga nagle nie ma, neuron jest w stanie, ja wam to tak obrazowo mówię, bo oczywiście profesory opowiadają to bardzo tak dobitnie. Ja wam to powiem tak łopatologicznie, jak kozie za obierki. Neuron chodzi tak do danej czynności. Jak gdzieś mu stanie coś na drodze, to ten neuron szuka drogi i znajduje obejście i się uczy tego od początku. Więc nasz mózg jest w stanie nauczyć się pewnych rzeczy, i dobrych, i złych. To wiemy, zawsze powtarzam o swoim psie, że mój pies jest bardzo mądry, bo mam border collie, świetnie jest przeinteligentny, tylko i w jedną, i w drugą stronę. Dokładnie tak samo jest z mózgiem. I w jedną, i w drugą stronę. Też się może tego nauczyć. No i tak jest w przypadku narcyza. No to co? Co mu się wydarzyło takiego w dzieciństwie? Co spowodowało, że jest takim, a nie innym człowiekiem? Czemu to tak? Ja na to jeszcze szukałam, zanim zacznę o tym, zanim pojęłam, o co chodzi, od strony takiej technicznej, nazwijmy to, bardzo mocno zgłębiałam i też się zastanawiam nad tym tematem, żeby go wam wpuścić, a mianowicie od takiej strony ezoteryczno-duchowo, jakby ją nie nazwać, natomiast generalnie od strony takiej, że wszyscy jesteśmy energią. I tam się zaczęłam w to zagłębiać, bo jednak ten aspekt mnie dość w życiu interesował i troszkę się nim broniłam, czyli pomagał mi w bardzo, bardzo trudnych przypadkach. Ja nie jestem zwolennikiem leków. Nie wiem, z młodzieńczych lat mam takie przekonanie od mojego trenera, że nie bierze się leków, bo one rzeczywiście są niezdrowe. Nie, absolutnie was do tego nie namawiam, bo wielokrotnie leki biorę i w różnych takich sytuacjach. Natomiast ponieważ jestem życiowym zakapiorem, depresję swoją chciałam pokonać trochę inaczej. Myślę, że ona też nie była jakaś taka niesamowita, jakaś głęboka, tylko to po prostu było takie no, totalne znużenie. Więc chcąc wyjść z tej depresji, ruszałam różnych aspektów życia, dotykałam po to, żeby zobaczyć, co mi pomaga, co nie. I jeśli będziecie chciały, to też taką serię niebieskich kwiatków zrobimy odnośnie właśnie takiej ezoteryki, ale takiej, wiecie, nieschizowanej, bo absolutnie nie jestem schizowana. Ta joga właśnie weszła mi na takie tematy, energia w życiu, jak to wygląda, jak można sobie z nią radzić. I powiem wam, że coś w tym jest i to tak dość mocno, więc to też, ale to już dalej. Będę wam chciała o tym opowiedzieć. Kochani, no więc co się takiego w życiu tego naszego diabła rogatego wydarzyło, że jest taki, a nie inny? Kochani, wszyscy wiemy, że matka w życiu każdego dziecka jest w pierwszych latach najważniejsza. Śmieję się, że ojciec może nie istnieć. No, ojciec jest do innych rzeczy potrzebny. Oczywiście musi istnieć, ale to matka jest tym takim buforem, tym takim sercem, tym takim tętnem tego dziecka. Dlatego bycie matki z dzieckiem jest tak potwornie ważne. No i tu nie wdając się w szczegóły, wiecie, że pierwsze mówi się, że 2, 3, coraz częściej mówi się o 4 latach. Natomiast rzeczywiście te pierwsze lata dziecka są bardzo ważne odnośnie tego, że buduje siebie, widzi lustro w swojej matce. No i co? I robi się problem, jeżeli ta matka jest dysfunkcyjna, jeżeli ta mama jest osobą zaburzoną, która sama ze sobą ma kłopoty i nie do końca potrafi wychować dziecko. Nie mówię tu oczywiście o patologiach, o takich rzeczach, bo to już są daleko posunięte rzeczy, aczkolwiek u wielu narcyzów, z którymi ofiarami rozmawiałam, rzeczywiście taki schemat istnieje. Co jest też bardzo mocno charakterystyczne, to jest dewaluacja drugiego z rodziców, właśnie tego naszego narcyza. Czyli w takim schemacie mamy mamę, która no nie do końca sobie daje radę w życiu, ma swoje kłopoty i tego typu rzeczy. Nie mówimy teraz o miłości, bo zaraz powiem. I mamy ojca, ja taki mam wzór, i mamy ojca, który kompletnie dewaluuje dziecko. Czyli nie przytula go, nie kocha, nie zajmuje się nim, a już w ogóle bardzo często jest to ojciec, którego po prostu przy tym dziecku nie ma. Oczywiście sytuacja może być również odwrotna, ale w założeniu, że to jednak matka jest tą wiodącą rzeczą, no to umówmy się, że jeżeli to ta matka jest tą dewaluującą osobą, no to nie mamy co tutaj dalej gadać, bo wiemy o co chodzi, że to no niestety było kuku. Bardzo często spotkałam się też z taką dewaluacją i takim odwróceniem tej sytuacji, kiedy to mama w tym swoim księciu, księżniczce, czyli tym dziecku, szuka oparcia. Czyli to dziecko staje się w którymś momencie takim księciem na białym koniu. Czyli mamy taką totalną dezinformację dla tego dziecka, bo jeden z rodziców mówi, jesteś nic nie wart, jesteś beznadziejny. Samo nie przebywanie z dzieckiem przez ojca, nie tulenie go, nie spędzanie czasu, nie oddawanie mu miłości powoduje, że dziecko jest niedowartościowane, co najmniej lekko rzecz ujmując. Natomiast matka na przykład hełbi go do rangi króla, bardzo często partnera i tak dalej, no i dzieciak się gubi, tak? Nie ma zdrowej relacji, no bo tu się gdzieś jakieś ważne rzeczy gubią dla tego dzieciaka. To się dokładnie w psychologii nazywa dysonans poznawczy, bo dziecko nie wie, kim jest, tak? A jedyną rzeczą i jedyną sytuacją, którą dziecko powinno w tym czasie odczuwać, jest bezgraniczna miłość obojga rodziców, czyli oczywiście zdrowe granice, cudowny kontakt, bliskość, ale to jest dziecko, tak? To nie jest partner, to nie jest książę na białym koniu, a drugi rodzic bije po głowie. Więc taki nasz mały narcyz jest totalnie rozbity między dwoma obozami, które go kochają, albo obozami, które go kompletnie nie kochają. Więc dzieciak doznaje takiego totalnego dyskomfortu. No już dramat też jest, jeżeli oboje z rodziców nie kochają i ten dzieciak nie jest potrzebny kompletnie w rodzinie. Co towarzyszy, co się rodzi, może inaczej, co się rodzi u takiego małego narcyza w głowie, kiedy jest dewaluowany, kiedy to tak wygląda, że matka go hełbi pod niebiosa, jest jej prawie że partnerem, powiernikiem i tak dalej, a ojciec jest totalnie oschły, obcy i go nie ma. Wstyd. I tu was zaskoczę, że ten wstyd towarzyszy waszemu narcyzowi do końca jego dni. Natomiast całe przekleństwo tego wstydu, bo ja też się wielokrotnie wstydziłam, wielu rzeczy, które zrobiłam, bo każdy z nas popełnia błędy, natomiast ja próbowałam ten wstyd w ramach swojej umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami poradzić. Czyli jeśli kogoś obraziłam, jeśli coś nie tak zrobiłam i się wstydzę, to starałam się na przykład przeprosić. Co zrobi wasz narcyz? Natomiast narcyz skompensuje sobie to zachowaniem w odwrotną stronę. Czyli on czuje wstyd, natomiast przerzuca go i kompensuje sobie na innej osobie, czyli na was. To jest coś, co nie jest w stanie w ogóle wyplenić ze swojego myślenia. Kompletnie. Kompletnie nie jest w stanie tego zmienić. Zawsze będzie was atakował. Co jest bardzo śmieszne, wielokrotnie, kiedy już nawet wprost mu powiecie, że słuchaj stary, ja wiem, albo on się już będzie pewien, że wiecie, w czym jest problem i że wami manipuluje. On oczywiście może uważać słowo narcyzm za w ogóle jakąś fanaberię. Nigdy nie, przepraszam. O, słońce mi dało dzisiaj. On nigdy nie przyzna, będzie udawał, że w ogóle nie wie, co to jest słowo narcyz i tak dalej. Natomiast nawet kiedy będzie wiedział, będzie miał świadomość, że wy już wiecie o wszystkim, nadal będzie udawał kogoś innego. Czyli nadal będzie robił dokładnie to samo, będzie was dewaluował, będzie wam zarzucał. On nie jest w stanie już tego zmienić. Kiedyś usłyszałam takie bardzo śmieszne zdanie, ale niezmiernie prawdziwe. Może śmieszne, to źle powiedziałam. Takie zdanie, które bardzo zapadło mi, to był początek mojego zgłębiania wiedzy na temat narcyzmu, A mianowicie, że kiedy takie dziecko doznaje tego dysonansu poznawczego, doznaje dewaluacji, takiego rozdwojenia troszeczkę, nie wie co ma zrobić, ma możliwość wyboru dwóch dróg. No bo przecież umówmy się, że większość dzieci, no dobrze, no może nie większość, ale spora część z nas ma trudne dzieciństwa, tak? No, ja też nie miałam jakiegoś cudownego, szalonego dzieciństwa i w ogóle, wiecie, na dole róże, na dole kwiatki, a my się kochamy, coś tam było, tak. Każdy z nas ma i usłyszałam takie zdanie, które mnie troszeczkę pociągnęło właśnie w stronę ezoteryki i energii, że dziecko, które doznaje czegoś takiego, ma dwie drogi wyboru. I albo się staje narcyzem, czyli osobą krzywdzącą, socjopatą, etc., etc. Mnóstwo tych zaburzeń jest. Natomiast, mówiąc tak w skrócie i kolokwialnie, albo staje się dobre, albo staje się złe. Dobre to mam na myśli tego, że staje się ofiarą, czyli mimo wszystko stoi po stronie dobra. Natomiast ma też wybór stać po tej stronie zła. To też w psychologii ma odzwierciedlenie w części mocniejszego z rodziców, czyli tego, który dewaluuje go, czyli na przykład syn decyduje się o tym, że będzie tak niesympatyczny i tak niefajny jak ojciec, albo wybiera, że będzie tak uległy i tak posłuszny jak matka. Wszystko zależy od tego właśnie, jak dziecko wybierze. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie wiem, czy tak jest, ale myślę sobie, że taki dzieciak ma trochę wyboru. Pewno robi to, nie robi to całkowicie podświadomie, ale pewno tak robi. No i co? I ten nasz narcyz chodzi sobie po takim świecie. Wiecie co? To jest jeszcze tak, że jak to wszystko zgłębiłam i przeczytałam sobie o tym, co czuje narcyz, bo tutaj bardzo często piszecie, że narcyz nie ma emocji, że on nic nie czuje. Kochani, nie jest to prawdą, od razu Wam mówię, tylko że jego emocje są z tych kategorii gorszych. Czyli, bo my mówimy, on nie jest empatyczny. Tak, bo empatia jest taką częścią emocji dobrych, czyli takich integruje się z innymi, współczuje. Tak, jestem na płaszczyźnie moi kochani koledzy, moje kochane koleżanki, szkoda mi człowieka. No, to jest dobra emocja. Natomiast narcyz czuje, tak, bo wstyd, odczuwanie wstydu jest emocją. Czyli on może odczuwać emocje, ale on niestety te emocje ma wszystkie z kategorii. Zazdrość, złość, gniew, takie rzeczy. On ma, ja to tak kiedyś nazwałam, on ma wiecznie w sobie wulkan, który w każdej chwili może zadymić. Zadymić to mały pikuś, on może wylać lawę. I to jest właśnie to, co Was spotyka z narcyzem. Wylewa lawę i tą lawę wylewa na ludzi na zewnątrz. Inaczej kompensuje sobie swój wstyd. On go tłamsi, on nie znajduje możliwości, bo to jest takie dwa przeciwstawne obozy, tak jakby ciągle w nim walczyły. Takiego skrzywdzonego, a z drugiej strony krzywdzącego, czyli on jest ciągle gdzieś tam ze sobą to walczy. Natomiast wiecie, jak zaczęłam to zgłębiać, to w którymś momencie nawet mi się ich zrobiło żal, że oni mają po prostu przekichane. No bo to taki biedny dzieciak, którego gdzieś tam dewaluowano, gdzieś tam coś zrobiono mu złego i on się po prostu taki zrobił. A tu jeszcze wracając właśnie do tego mózgu, które mówimy, że bardzo często są takie, nie podnoszę tego tematu i nie chcę się wypowiadać, bo nie mam do tego absolutnie żadnych możliwości ani psychologicznych, ani naukowych, bo nigdy tego nie zgłębiałam, ani nie uczestniczyłam w żadnych badaniach, więc absolutnie nie chcę Was mówić, że tak jest, tak na pewno jest. Nie, wydaje mi się, że tak czuję. Tak czuję, że ten jego mózg pod wpływem tych rzeczy po prostu uległ zmianie. Więc to, co mówimy, że tam nie ma jakiejś części, że coś jest nie tak, to jest właśnie to pod wpływem jego doznań, bo ten nasz mózg jest plastyczny. To pamiętajcie, to nie ulega wątpliwości i wszyscy neurolodzy, wszyscy psychologowie mówią, że właśnie te nasze neurony po tych ścieżkach potrafią się odbudować. Zobaczcie, ludzie, którzy doznają wylewu krwi do mózgu. Część mózgu jest na przykład nieczynna, jest obumarła, tak? Ta część prawidłowa mózgu, czynna, przejmuje czynności tej drugiej półkuli. Człowiek jest w stanie się nauczyć. Człowiek po okropnych udarach, okropnych rzeczach potrafi się nauczyć, czyli nasz mózg potrafi się zmienić. No i myślę tak sobie, że ten mózg naszego narcyza właśnie pod wpływem tych bardzo złych rzeczy się zmienił. Może kiedyś jakieś badania pozwolą naprawić tą część narcyza, natomiast no na przykład w Stanach absolutnie nie poddaje się leczeniu osób, u których stwierdzi się narcyz po badaniu mózgu. Jest to wykluczone. Oni oczywiście rzadko kiedy się poddają czemuś takiemu, ale takiemu badaniu, ale jeśli już tak jest, no to tego się po prostu nie leży. Nie leczy, przepraszam, leży to. To ja zaraz się położę, bo już zasypiam. Dzisiaj 8 godzin na kajakach. Kochani, więc nawet się zastanawiałam, czy z tych kajaków nie mogłabym do Was nagrywać, ale stwierdziłam, że musiałabym się przesiąść do tyłu, nagrywać. Mogłoby być ciężko, tak trzymając ten telefon, byłoby trochę głupio. A mijający mnie ludzie pewno by się patrzyli jak na wariatkę, ale tak się śmieję, że widoki i to, co się rozpościerało przed, za kajakiem i obok, było tak piękne, że może byłoby Wam dużo przyjemniej. Dobrze. Kochani, po co go w ogóle zrozumieć? Zrozumieć go po to, żeby poznać ten schemat. Jak on działa? Co jest w stanie stale robić? To, co powiedziałam. Przede wszystkim macie pewność, że on stale będzie Was dewaluował. Do czego dąży narcyz dewaluacją? Do wywołania, Boże, przepraszam Was najmocniej, ale tak mi zaschło w gardle. Do czego narcyz potrzebuje Waszej dewaluacji? Ano czy do złości. On się żywi, on się karmi Waszą złością. Dlatego to, nad czym przede wszystkim ofiary narcyzmu muszą popracować, to jest radzenie sobie ze złością, z poczuciem własnej wartości. Ja byłam, i to już wielokrotnie powtarzam we wszystkich filmach, ja byłam oazą złości, frustracji, krzyku, awantur i tego typu rzeczy. Potrafił mnie mój narcyz w 2 sekundy doprowadzić do takiej wściekłości, że ja byłam w stanie, jak już wielokrotnie mówiłam, wysiąść na środku skrzyżowania, stojący samochód, spokojnie. Nic się nikomu złego nie stało, więc jest okej. W sensie nie jest okej, ale zdrowotnie, fizycznie stoję jeszcze tu przed Wami, więc jest okej. Ta dewaluacja jest mu właśnie do tego potrzebna, żeby wywołać Was reakcję. On się karmi Waszą reakcją złą, negatywną, to żeby wywołać Was właśnie poczucie wściekłości, bo wtedy mu pokazujecie nie swoje idealne oblicze. Bo wracam, czym zdobyłyście narcyza? Idealnością, tak? To jest pierwsza faza, bombardowanie. Macie cechy, które on pożąda. On pożąda waszą, tysiące razy powtarzam, wrażliwość, oddanie, uczuciowość, perfekcjonizm, pracowitość, zaradność, optymizm. Tysiące fajnych cech, które macie, a których on Wam zazdrości. Więc wywołanie, dewaluacja tych cech u Was, bo jak każdy z Was spojrzy, to nagle się okaże, że jeśli pamiętacie jeszcze te cechy, bo ja sobie je długo przypominałam w swojej głowie, jaka ja byłam przed, to nagle się okaże, że tych cech już w was nie ma. No i to jest to działanie narcyza. On powoli w tych cechach, zabierając wam te cechy, te, które tak bardzo pragnął, kompensuje swój wstyd, czyli pokazuje naokoło wszystkim, o, nie jest taka idealna, nie jest taka cudowna. I tym się cieszy, bo narcyzowi zależy na dwóch rzeczach. Żeby udowodnić, że jest najlepszy, czyli ciągle ten swój wstyd przykrywać. On ciągle ten wstyd swój przykrywa tym, że jest najlepszy. No już ten narcyz gwiazdożący, to tam połowa celebrytów u nas jest gwiazdożąca, więc zresztą na świecie też to wszyscy mają jakiś tam problem, no ale to trochę bym powiedziała nawet zrozumiałe. Natomiast ten taki ukryty, no to wiecie, on to robi bardzo podstępnie i o tym też nagram film, o tym narcyzie ukrytym, bo prosicie. Przygotowując się właśnie do tego filmu, uciekło mi to zdanie, nie powiedziałam go na początku, więc wrócę do niego. Przygotowując się do tego filmu, przypomniałam sobie taką sytuację z początków mojego związku, że, no bo wiecie, ja byłam dziewczyną wrażliwą, wydaje mi się, że bardzo pewną siebie, optymistką. Ja uprawiałam sport, byłam lekkoatletką, miałam bardzo dobre wyniki, byłam chwalona, byłam bardzo dobrą uczennicą. Znajomi, koledzy, koleżanki uwielbiali mnie w klasie, zawsze byłam śmieszką. Nie miałam żadnego problemu. Wiecie, byłam dowartościowaną dziewczyną. No mówię, no dobre osiągnięcia w szkole, fajnie się uczyłam, wyjeżdżałam na sporty, byłam w kadrze Polski, pozdrawiam mojego trenera, 400 metrów, więc wiecie, ja dlatego ten zakapior mam taki w sobie, bo ja zawsze, 400 metrów to jest, kochani moi, jeden z największych, najtrudniejszych dystansów, które istnieją w lekkiej atletyce, no pomijam maraton, ale takich sprinterskich, bo to jest sprint przedłużony, no przepraszam za prywatę, ale muszę to powiedzieć, więc on uczy, uważam, że ten sport nauczył mnie bardzo dużo takiej zaciętości, takiej zadry w swoim życiu. Więc dlatego to mi nie pozwala i też mi nie pozwala odpuścić, bo wiele z was mówi, ale skąd bierzesz siłę, skąd wziąłeś właśnie tej zadry, dziewczyny, i też musicie tą zadrę w sobie wytworzyć, jeśli jej nie macie, albo ją odszukać ponownie. Każdy ma, no wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś was atakuje, albo że ktoś grozi waszemu dziecku. No co byście zrobiły? No zatłukłybyście młotkiem. No w tym przypadku nie proponuję młotka, ale proponuję po prostu poradzenie sobie z tym kłopotem, tak? Zgłębienie go. Nie, kochane moje, nie siadamy dupą i nie mówimy, ja nie dam rady, ja nie odejdę, to są lata życia, to są dzieci. Dobra, nie wchodzę w ten temat, bo szykuję materiał właśnie motywacyjny was do odejścia. Oczywiście to jest wasza sprawa, co zrobicie. Nie musicie tego robić. Nie musicie odchodzić. W tym filmie motywacyjnym nagram też sposób na to, że ja wiem, że czasem trzeba zostać, bo ja też zostałam ponad miarę, ponad kilka lat dłużej, dlatego że musiałam pewne rzeczy sobie poukładać. Musiałam zrobić, oczywiście nie wiedziałam, że jestem z narcyzem, ale coś mi nie grało, ale chciałam sobie poukładać parę rzeczy, więc ja rozumiem, że musicie zostać. Czasem i do końca życia, czasem się boicie i to jest wasz charakter i w porządku, tylko nie pozwólcie się do końca zdegradować. Więc w tym motywacyjnym powiem, jak to zrobić, jak od siebie walczyć. No i wracając do tych 400 metrów, wiecie, na ostatnich 100 metrach to człowiek, w zasadzie nogi już nie pracują, jedyne co pracuje, to pracuje głowa. Więc słuchajcie, to wyobraźcie sobie mój optymizm życiowy paręnaście lat temu. I teraz jak ja wracałam, bo wracam ciągle, dzisiaj szykując się do tego odcinka, to przypomniałam sobie taką sytuację, że ja strasznie chciałam pomóc mojemu narcyzowi. To znaczy on mnie zdobył, jak to ja zawsze mówię do mojej mamy, on mnie uchodził, on mnie po prostu wychodził. Może kiedyś to usłyszy, nie, ale ja już mu to chyba kilka razy wykrzyczałam, więc luz. On mnie wychodził. Ja wcale nie byłam zainteresowana nim. On mnie. To nie był szczyt moich marzeń. Natomiast on mnie gdzieś tam urobił, uchodził, wybombardował i tak dalej. No, popełniłam błąd, okej, trzeba za niego wyciągnąć wnioski i iść dalej. I ja mu bardzo w życiu chciałam pomóc. To znaczy, ja widziałam te jego braki. I słuchajcie, ostatnio grzebiąc w książkach, bo oczywiście szukam tysiące książek dla Was też takich motywacyjnych, znalazłam taką bardzo starą książkę. Kiedyś Wam ją pokażę. Bardzo starą książkę, cieniutką. Kiedyś było takie wydawnictwo jakiegoś instytutu psychologicznego. Bardzo cieniutka taka książka. Poczucie własnej wartości. No i wiecie, jak to ja w książkach. Notatki z boku. Ja wiedziałam, że kiedyś będę psychologię studiować. I jakieś notatki i tak dalej. I słuchajcie, przeglądam tą książkę, bo oczywiście szukam w kontekście budowania dla Was jakichś systemów motywacyjnych, takich fajnych. Czytam sobie tą książkę o poczuciu własnej wartości i wyobraźcie sobie, i to mi dopiero przypomniało, ja na kartkach tej książki tak piszę jakby tysiące rzeczy, co dotyczy jego, jak mu przekazać tą wiedzę, jak mu zaznaczyć, że to dotyczy jego i jak ma sobie z tym poradzić. Bo ja już od wczesnych naszych lat bycia wiedziałam, że coś z nim jest nie tak. To znaczy nie to, że nie tak, tylko ja wtedy, wiecie, sądziłam, że no po prostu biedny chłopak skrzywdzony, coś tam się jemu zadziało w życiu. I chciałam mu pomóc, tak? No bo byliśmy razem, czułam się za niego odpowiedzialna i tak chciałam. I słuchajcie, oni są niepewni siebie, oni nadbudowywują to swoją wściekłością. O, to jest bardzo dobre określenie. Oni non-stop przekładają swój wstyd na bardzo złe cechy, czyli na gniew, złość, wściekłość. Stąd się mówi wściekłość narcystyczna. Dokładnie tak. Oni to budują na tych złych rzeczach. I wiecie o tym lub nie wiecie, to informuję, że im dalej w las z narcyzem, czyli im on jest starszy, tym on jest coraz gorszy. Współczuję następczyni. Będzie miała gorzej. Pozdrawiam ją serdecznie. Słuchajcie, trochę prywaty, ale mam dzisiaj wesoły humor i absolutnie nie dokuczam następczyni, tylko jej po prostu współczuję. Więc, kochani moi, zobaczcie, mają poczucie krzywdy, mają poczucie wstydu, przepraszam, nie krzywdy, bo krzywdy to oni nawet nie rozumieją, że ktoś wobec nich źle postąpił, a spróbuj im człowieku o tym powiedzieć, że coś jest nie tak, to ci wyrwą serce razem z wątrobą, jak mówił mój tata. Więc nie zdasz mu sprawy, że coś jest nie tak, nie pomożesz mu. I właśnie ja się wtedy zastanawiam, dlaczego on nie chce tej pomocy, dlaczego on nie chce spojrzeć na siebie. Bo pamiętam, ja tą książkę tak bardzo dobrze przestudiowałam, tam pozaznaczałam i widziałam te rzeczy, jakby przykłady, sytuacje, w których widziałam mojego partnera. I chciałam mu pomóc, chciałam mu to przekazać. No, żeż to było takie oburzenie, taka totalna po prostu wściekłość, że ja śmiałam coś takiego powiedzieć. Więc kochani, nie zrozumieją tego, natomiast miejcie świadomość, że są osobami bardzo, ale to bardzo niepewnymi siebie. Tylko, że u nich niestety górują te emocje złe. Czyli będą to okazywać w zły sposób. Schematy znacie. Schematy znacie. Przekazałam wam je w 7 krokach, które robi narcyz. I one są identyczne. Słuchajcie, no i teraz tak. Spróbujmy go zrozumieć. Złe dzieciństwo. Kiepska młodość, pewno, bo to tak dalej za tym idzie. Niepewność siebie, wściekłość, same złe uczucia. Ciągle chcą udowadniać, że są najlepsi. Ciągle mają poczucie tego niedowartościowania, tego, że coś ze mną jest nie tak i ciągle chcą górować. No i teraz moje pytanie. No w porządku. Tylko czy wy musicie to robić? Czy wy jesteście za to odpowiedzialne? No i najważniejsze pytanie, czy on chce z tym pracować? Na ostatnie z tych pytań jest odpowiedź negatywna. On nigdy nie będzie chciał ze sobą pracować. Nigdy. Wszystkie sesje psychologiczne, które mam ze sobą razem z moim partnerem, spaliły na panewce pod każdym względem. To, co było najgorsze z tego wszystkiego, to to, o czym też nagram film, na temat kłamstw narcyza. I powiem tak. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, ale kłamał jak z nut. Po prostu urobił panią i pana, bo to była taka dwuosobowa grupa terapeutów, urobił jednego i drugiego. I ja na tych negocjacjach doprowadził mnie do takiego stanu, że ja krzyczałam. I jak wyszłam? Na niestabilną emocjonalnie. Oni nie chcą nad tym pracować. On pójdzie do psychologa, pójdzie do terapeuty i albo go urobi, albo go zdegraduje. Zdewaluuje wartość psychologa. Więc nie podejmujemy tych prób, bo one nie mają szans. Kochani, z pitolonego mózgu nie da się już naprawić. Można mu współczuć, ale nie da rady. Nie da rady. Psycholog mu w niczym nie pomoże, bo on nie będzie współpracował. Pamiętajcie zasadę. On jest idealny. Więc po co idealna osoba ma pracować nad sobą? Więc, drogie panie, drodzy panowie, jeżeli liczycie na to, że wasz narcyz się zmieni, to nie. Możecie go zrozumieć. Taka jest geneza powstania jego zaburzenia. Natomiast musicie to zrozumieć po to, żeby nigdy, i to głośno chcę, żeby wybrzmiało, żebyście nigdy nie winili siebie za tę sytuację. Bo to, co wam robi narcyz przez bardzo długi czas, to jest dewaluacja waszej osoby. Ciągle powtarzam to słowo. I co to jest? Robienie z waszego mózgu sieczki, zanikanie w waszym mózgu poczucia własnej wartości, wytworzenie w waszej głowie strachu, wytworzenie w waszym życiu niepowodzenia. Wytworzenia w was poczucia niższości, niesprawczości. To wytwarza w was narcyz. Tylko po to, żeby poczuć się lepiej. Więc zrozumcie przede wszystkim jego zachowanie i przerzućcie to na to, co. Jakie jesteście teraz, jacy jesteście teraz, jacy jesteście wystrachani, jacy jesteście. Nie chce wam się żyć. Też to miałam. Nie chce wam się nawet rano kawy zaparzyć. Nie mówiąc już o podjęciu pracy, o podjęciu zadań, czasami nawet zadań domowych. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że ostatnie 4 lata. Przed odejściem jeszcze mojego życia wyglądały w ten sposób, że miałam przepiękny dom, przepiękny ogród, przepiękne życie, można by powiedzieć, z zewnątrz, a ja wstawałam rano, odprowadzałam córkę do szkoły, wracałam i leżałam w łóżku. Ja byłam w takim stanie. Nie chciało mi się absolutnie nic robić, nic mnie nie interesowało, nie mogłam. Ja się czułam tak, jakbym nie mogła wyjść z zaklętego kręgu. Kochani, więc zrozumienie narcyza w waszym przypadku polega na tym, żeby wybaczyć sobie, żeby pojąć, że to, co się obecnie z wami dzieje, nie jest waszą winą. To jest skrzętnie i skrupulatnie i dokładnie, chyba to samo oznacza, ale działanie mające na celu pozbycie was wszystkiego. Począwszy od pieniędzy, poczucia wartości, sprawczości, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek z tymi dziećmi to potem porozmawiamy, jest trochę inaczej, bo one też mu w zasadzie są na grzyb potrzebne. Wszystkie się tego boicie, a to tak do końca nie jest. Ale nie chcę się tutaj na razie wymądrzać. Kochani, więc moja prośba, zrozumcie, ale wybaczcie sobie i pojmijcie, że to, co się dzieje, nie jest waszą winą. Absolutnie. Nie jesteście ani odpowiedzialne, ani... Jesteście tylko i wyłącznie odpowiedzialne za siebie, odpowiedzialni za siebie, za to, że macie być szczęśliwi. To, że trafiliście na takiego partnera, czegoś was nauczy. Przepraszam, to jest po coś. Ja już wiem, że moją lekcją, wbrew temu, że byłam wesoła, pogodna, optymistka itd., itd., ale rozdawałam siebie naokoło. Dawałam jak z dzbana. I to nauczyło mnie dbać o siebie. Ja dzisiaj bardzo siebie kocham, bardzo siebie szanuję, wiem, że jestem najważniejsza dla siebie i to było moim zadaniem. Waszym zadaniem zapewne może być bardzo podobnie, bo po to są narcyzi nam w życiu potrzebni, żebyśmy o siebie zawalczyli. Bo jesteście, jeśli te, które, bo tam się jakaś na moim kanale zrobiła dyskusja apokalipsowa, że Bóg was wszystkich za każde słowo rozliczy. Mój Bóg mnie kocha. Dla tych, które wierzą, które nie wierzą, chcę powiedzieć, że jesteście to winne Jemu, bo On was stworzył i proszę się wziąć za siebie, bo trzeba, a tym, które nie wierzą, są winne same sobie i temu, że są perfekcyjnymi istotami na tej ziemi i mają być szczęśliwe i mają być idealne i już są idealne. Więc kochani, zrozumieć go, to wybaczyć sobie i pozwolić na to, żeby kochać siebie. Ale się zrobiło, nie? Dobra, 50 minut, no lecę na rekord. Kochani moi, rodzi się tysiące pomysłów na następne filmy. Mam nadzieję, że was nimi nie zanudzę. Już się nawet ściemniło trochę. Chcę wam powiedzieć, że szef mnie z pracy nie wyrzucił, nie spóźniłam się. Co w następnym rozdziale? Boże kochany, bo myślę już o książce, którą kupiłam, chcę wam powiedzieć. Trafiłam świetną książkę Umysł Mistrza. Taka książka dla mnie, wiecie, sportowa, napisał ją jeden z trenerów siatkówki w Stanach Zjednoczonych. Genialnie, genialnie napisana, więc na pewno też kilka cytatów wam podrzucę z niej, bo to trzeba się budować i to nie jest tak, że ten mój uśmiech taki piękny i... dobra, ten piękny uśmiech to taki zawsze gości. Ja wiele razy mam dołki i z tych dołków właśnie wychodzę dzięki motywacji samej siebie, więc mówię wam, że jestem z krwi i kości też czasami, natomiast na tych filmach chcę wam dać jak najwięcej poweru i jak najwięcej siły do wszystkiego, żebyście były twarde, silne i zawalczyły o siebie i o dzieci i o wszystkich. Panowie też, pamiętajcie, że kobiety też czasami bywają paskudne i o tym doskonale wiem. Co w następnym temacie? O Boże, w następnym filmie. Kochani, Na pewno postaram się dokończyć do środy i może go w szybszym terminie puszczę, ten program motywacyjny, jak odejść od narcyza, na zasadzie motywacji. I to będzie taki przygotowany temat, w którym powiem powody, dla których powinnyście odejść. Tak? Takie, żebyście same przemyślały w swojej głowie. Potem pociągnę, dalsze odcinki będą o tym, jak. Kiedy, może jak, może teraz, może za chwilę, a może się przygotuję, a może jak wzbudzić w sobie, w głowie powoli taką myśl o odejściu i tak dalej. Absolutnie pamiętajcie, nie przekonuję do tego, żeby odchodzić, bo to ja wiem, że wy jesteście różne i macie różne życia. Czasem panie, które mają tak troszeczkę, ale to minimalnie, więcej lat ode mnie. Nie chcą już tego robić. I ja to szanuję. Dziewczyny, to nie jest tak, że to każda z nas ma odejść od tego narcyza, bo tak ktoś mówi, bo tak wszyscy. Oczywiście tak by było najlepiej. Natomiast jeżeli jesteście w stanie zachować siebie, zachować swoje serce, zachować swój rozum i gdzieś tam mimo uszu puszczać tego swojego narcyza, to okej, tylko tego trzeba się nauczyć, żeby nie dać się zagonić w kozi róg. Serducha. Już nie mówię serduszka, tylko serducha. Moje drogie panie, moi drodzy panowie, czytam szybciutko, ściemniło się, więc zrobiło mi się ciemno i nie widzę do końca. To wam wszystko już powiedziałam. Dobra, co w następnym odcinku? Dziewczyny, chłopaki. Motywację postaram się puścić poza terminem, natomiast właśnie zrodził mi się taki, ja sobie zawsze takie moje złote myśli pomyślę. Jak znaleźć motywację, aby odejść od narcyza, to jest ta część dla motywacji. Wiecie co? Myślę, że czas na pieniądze. Tak sobie myślę. Zobaczymy. Ale myślę, że czas już, bo kończy mi się już to w głowie poukładane, więc myślę, że będą pieniądze, czyli to, co narcyzi lubią najbardziej, czyli władzę i pieniądze. Ta władza to też niekoniecznie władza taką, jaką znamy, typu PiS-PO albo tam SLD, to niekoniecznie, ale to chodzi o taką władzę nad ludźmi, czyli tym, że ja jestem najważniejszy, wszyscy mnie słuchajcie i tak dalej. Narcyz to kocha i to jest jego konik. On jest najważniejszy, jak on wygląda, jak go ludzie postrzegają i jak to może być. I że on jest najważniejszy, a druga rzecz to są pieniądze, czyli drugi etap władzy, tak? Taki najważniejszy, bo pieniądze rządzą światem. Niestety jeszcze, ale mam nadzieję, że niedługo. Kochani, albo będzie na temat pieniędzy z narcyzem, albo będzie na temat kłamstw narcyza. Bo to też jest temat, nad którym wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak oni kłamią. I jak kłamią za waszymi plecami. I jakie można ciekawostki na swój temat się dowiedzieć. I dlaczego to robią. I jak sobie z tym radzić. I jak zapobiegać tym kłamstwom. Więc coś pomyślę. Kochani moi, 55. Dobrze, to przed godziną postaram się skończyć, ale się rozgadałam. Ta kawa mi pomogła. Kochani, jeszcze raz. Zrozumieć narcyza to nie oznacza, że wybaczyć, zapomnieć, żyć dalej, bo on jest taki biedny. Nie, to kawał skurczybyka. Zrozumieć dla siebie tego narcyza, żeby móc nie dać sobą manipulować, pomiatać, wpędzać się w poczucie winy i wpędzać się w złość. Serduszka. Ściskam mocno w niedzielę wieczorem. Dobrego snu. Od jutra chyba się zaczyna upał. No i co? I bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.